w labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Równocześnie przed wyjściem ze szpitala. John i Simon wyszli ze szpitala. Bez żadnych trudności. John, choć większość trasy pokonał bez niczej pomocy, pod koniec potrzebował wsparcia Simona. W budynku panowało zimno. John, wychudzony oraz niemal półnagi, ciężko przeżył wyziębienie. Simon podarował mu swoją kurtkę, na wszelki wypadek. Choć była równie przemocona, co płaszcz Paula, to i tak dawała więcej niż jej brak. Na dworze nadal padał deszcz. Lało. Klasyczna październikowa pogoda. Świst wiatru oraz w oddali dźwięk ptaków. Jedynie oświecony dziedziniec, a reszta spowita mrokiem. Mroczny krajobraz lasu idealnie nadawałby się do taniego horroru klasy B. Podaj mi kluczyki do samochodu, powiedział Simon. Są w prawej kieszeni kurtki. John posłusznie sięgnął ręką do kieszeni i wyjął z niej klucze do Mustanga. Masz, podał klucze Simonowi. Pośpieszmy się. Deszcz leje, jak oszalały. Nie chcę być jeszcze bardziej mokry. Simon zgodził się z Johnem. Następnie szybkim tempem ruszyli do samochodu, wchodząc do niego i zamykając się wewnątrz. Teraz zostało czekać na Paula, orzekł John, ogrzewając się rękoma. Simon włożył kluczyki do stacyjki i odpalił samochód. Co ty robisz? Zapytał zdezorientowany John. Kazał mi zajechać z tobą do szpitala. Mamy na niego nie czekać. Chyba oszalałeś. Nie możemy go tu Kurwa mać! Zawył John z bólu. Simon niemal stracił panowanie nad powoli rozpędzającym się Mustangiem. Leki przestawały działać. W ich miejsce powrócił pulsujący, ognisty ból. John zaczynał się pocić. Miał wrażenie, że ponownie płonie. Wytrzymaj kilka minut. U nas w mieście jest mały szpital. Raczej przypomina przychodnią, ale podadzą ci leki, byś mógł wytrzymać do przyjazdu karetki. Potem wezmą cię do szpitala. Simon wrzucił kolejny bieg i wcisnął gaz do dechy. Paul tymczasem był lekko zdezorientowany i poddenerwowany, aczkolwiek równie mocno, a może i bardziej zdeterminowany, by nareszcie skończyć to, co zaczęło się dawno temu. Zamknąć na zawsze ten niedomknięty rozdział, przeszłość, przez którą ostatnie 20 lat nie mógł spać w nocy. Nie potrafił przez nią żyć. Chwycił za klamkę i ostatni raz pociągnął do siebie drzwi i wszedł do przeklętego gabinetu. Wewnątrz panuszyła się woń palonego cygara. Ta sama, którą lubił palić Lee Cooper. Był od nich niemal uzależniony. Nie było dnia, podczas którego nie zapalił sobie. Naprzeciw Paula stał odwrócony plecami chłopak. Średniego wzrostu, z czarnymi, kręconymi włosami. Podszedł bliżej i wyczuł, jak woń cygara miesza się jakby z zapachem kokosa. Romeo i Giulietta. Ulubione cygara twojego ojca. Pamiętam tą woń. Niczym się nie zmieniły przez te 20 lat, powiedział Paul. Dany odwrócił się. Paul przyjrzał się mu dokładnie. Okulary, włosy, postura i rysy twarzy. istny ojciec, pomyślał. Zgadzam się. Są niesamowite. Według mnie najlepsze, odparł. Słyszałeś, że były ulubione przez Winstona Churchilla? Nawet przez moment nosiły nazwę Churchills. Specjalnie dla niego. Nie przyszedłem gadać o cygarach, Cooper. Przerwał Paul. Dany spokojnie wsadził do ust cygaro i ostatni raz zaciągnął się nim. Następnie wypuścił nagromadzony dym w płucach. Tego będzie mi brakowało, wiesz. Orzekł, przyciskając resztę cygara o popielniczkę, gasząc go. Spodziewałem się kogoś innego. Liczyłem, że zjawi się ten tchórz June. Ale ciebie nie spodziewałem się, Thomas. Paul od dawna nie słyszał tego imienia. Nie słyszał, jak ktoś je wymawia, a co gorsze, kieruje do niego. Tak, pamiętam cię. Byłeś najpilniejszym uczniem mojego ojca. Widział w tobie przyszłość. Traktował niemal jak syna. Kontynuował Dany, krążąc z jednego kąta pokoju do drugiego. Liczył na to, że przejmiesz pałeczkę i następnie przekażesz tą wiedzę mi. Skinął głową w dezaprobacie. Jak widać, pomylił się do ciebie. Nawet twój ojciec się myli. Pomylił się co do mojej osoby. Pomylił się również co do słuszności tych przeklętych badań. Zmienialiśmy do cholery świat, Thomas. Wiesz o tym. Ci ludzie byli inni. Musieliśmy ich zmienić. Dać im nowe życie. Paul uniósł broń ku górze i wziął na celownik Danego. Zawiodłem go. Orzekł niespodziewanie Dany. Paul nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Zmieniał niedoskonałych. Chciał zmienić czarnych, niewierzących, tych, którzy nie są pewni do tego, kim są, oraz homoseksualistów, dodał. A ja co zrobiłem? Zakochałem się w pieprzonym Johnie Andersie. Zrobiłem wszystko, by mnie zauważył. Poświęciłem wszystko, co dla mnie przygotował ojciec, czego mnie nauczył, dla niego. I co? Zniszczyłem wszystko, na co pracował tyle lat. Splamiłem swoją niedoskonałością i jego spuściznę. Nie zasługuję, by żyć. Czas dokończyć czas ostateczny. Nagle wyjął z kieszeni fiolkę z trucizną. Jednym palcem pozbył się wieczka. Potem zbliżył się dłonią do ust i... nie zdążył. Uprzedził go Paul. Wystrzelił dwa szybkie, głośne, mordercze strzały ze swojej dwururki. Dany poleciał do tyłu, upadając na krzesło i następnie obiniając nim o ścianę, wypuścił fiolkę z trucizną. Ta rozbiła się o podłogę, a jej zawartość zmieszała się z powoli sączącą się z ciała Danego krwią. Z jego podbrzusza zwisały organy zewnętrzne. Były doskonale widoczne. Pomimo odniesionych obrażeń, ten jednak kurczowo, chaotycznie starał się oddychać. W jego ciągle spokojnych oczach zagościł strach. Strach, jakiego nigdy nie zastał. Był przerażony tym, że nie dał rady nawet samodzielnie odebrać sobie życia. Strach przed ponownym spotkaniem z ojcem. Paul podszedł bliżej i nachylił się nad konającym Danym. Umieraj ze świadomością, że nawet nie potrafiłeś samodzielnie umrzeć. Powiedział z uśmiechem na ustach Paul. Następnie obrócił się i wyszedł w odgłosach konającego potwora. równo w przejściu zatrzymał się i dodał: pozdrów ojca w piekle. Wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Podszedł następnie do barierki. Oparł się o nią i wreszcie poczuł wewnętrzny spokój. Wreszcie uwolnił się od łańcuchów przeszłości, które nie pozwalały ruszyć życia do przodu. Wolność. Rozejrzał się i spostrzegł tego chłopaka z celi. Niósł w rękach rudowłosą piękność. Ej, jesteście wolni. Nie żyje? Paul potwierdził głową. Potem polecił im, by się pośpieszyli z wyjściem, a następnie uciekali przez las. Tak zrobimy, odpowiedział i chwilę później znikł wraz z dziewczyną w odmętach ciemnego korytarza. Został ostatecznie sam. Sam w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Miejsce, które odebrało mu ponad 20 lat. Tak miało być, pomyślał, rozglądając się po ogromnej hali w całkowitej ciszy. Nawet jęki Danego ucichły. Stał tak jeszcze przez następne 15 minut. Myślał o wszystkich. O swojej rodzinie, czyli potworach, którzy go wychowali. O Simonie, jego jedynym przyjacielu, dzięki któremu się pozbierał. O Danym i o jego ojcu. Współczuł chłopakowi, ponieważ poniekąd całe zło, jakie wyrządził, spowodowane nieszczęśliwą miłością, a zarazem złym wychowaniem ojca. Dzieci odziedziczają cechy rodziców. I tak było w tym przypadku. W ostatniej kolejności myślał o Johnie, chłopaku, który rozdrapał źle zarośniętą ranę. Ranę, która tak długo mu doskwierała, lecz dzięki niemu udało mu się ją ostatecznie zagoić. Odnośnie do zakończenia wszystkiego, była jeszcze jedna rzecz, którą musiał zrobić, nim stąd odejdzie. Gdy był pewny, że ten chłopak zdążył wyjść i wbiec wraz z dziewczyną do lasu, wyjął telefon z prawej kieszeni spodni i wybrał numer 991. Dzień dobry, tu operator numer 1. Odezwał się głos po drugiej stronie. Dzień dobry, nazywam się Paul Jones i chciałbym zgłosić, że znajduję się obecnie w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym w Dark Forest. Zostało dokonane w tym miejscu zbiorowe samobójstwo. Orzekł, dodając: muszę również powiedzieć, że... Przez chwilę język stanął mu w gardle. Że byłem pielęgniarzem i uczestnikiem masowego zabijania ludzi. 20 lat temu, w tym miejscu, jestem nieuzbrojony i oddaję się w ręce sprawiedliwości. Rozłączył się. Nadal opierał się rękoma o barierkę. Na jego twarzy zagościł szczery uśmiech, a z oczu spłynęła mu łza. Czekał już tylko i wyłącznie na przyjazd policji. Ostatnią rzecz, jaką musiał zrobić, by ostatecznie uwolnić się od łańcuchów przeszłości. Słodkich snów. W tym tygodniu oczekujcie jeszcze drugiego odcinka, a dokładnie to już epilogu. Scenariusz i realizacja. Paweł Klima.